Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Powracamy w naszym spotkaniu do tematów związanych bezpośrednio z sytuacją w gospodarce morskiej w naszej ojczyźnie. Ta sytuacja wciąż dramatyczna, napięta, bardzo trudna. Polska Żegluga Bałtycka wystawiona na sprzedaż. To kolejne przedsiębiorstwo, którego byt jest zagrożony. I o tym przedsiębiorstwie chcemy rozmawiać i o sytuacji w gospodarce morskiej chcemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam posła do Parlamentu Europejskiego, pana posła Marka Gróbarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pan inżynier Zbigniew Wysocki, były wiceminister transportu w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, także prezes Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pan Paweł Kowalski, NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Witam serdecznie, panie Pawle.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
I pan Kazimierz Sikora, przewodniczący NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Szczęść Boże.
Polska Żegluga Bałtycka, panie przewodniczący, pan bezpośrednio reprezentuje swój zakład pracy, tych, którzy w tym zakładzie pracy zaangażowani są od wielu, wielu lat, bo historia także pokazuje ogromną rolę tego przedsiębiorstwa dla całej gospodarki morskiej. W tym momencie mówimy o także tej żegludze transportowo-towarowej, pasażerskiej, która dokonuje się. Co to jest za przedsiębiorstwo? Jaki jest stan majątkowy tego przedsiębiorstwa na dzisiaj, bo już wiemy, że z tytułu rozmów niedokończonych wynika, że to przedsiębiorstwo będzie pewne siły próbują sprzedać.
Polska Żegluga Bałtycka na rynku żeglugowym istnieje od 1977 roku. Przedsiębiorstwo, które swego czasu miało 6 promów, 16 kapci oraz 2 porty. Przez te wszystkie lata, od kiedy nastąpiła zmiana systemów gospodarczych, przedsiębiorstwo w naszej ocenie zostało celowo, z premedytacją niszczone i na dzień obecny zatrudniamy 600 osób. Mamy 3 statki plus jeden kupiony niedawno za sumę 140 milionów złotych. Mieliśmy kryzys w 2011 roku, kiedy próbowano nas, firmy, zamknąć, powołując się na zadłużenie w wysokości 27 milionów złotych. Po podjęciu działań i restrukturyzacji przez dyrektora Redmerskiego w ciągu tych lat wypracowaliśmy zysk netto na 55 milionów na plus. To pozwoliło nam wygenerować pieniądze na uzyskanie kredytu, na zakup i odnawianie floty. Firma wyszła z kryzysu dzięki własnej pracy, bo ze strony ministerstwa nie otrzymywaliśmy żadnej pomocy, a wręcz były rzucane kłody. Mówiono, że my konfabulujemy, że firma nie ma racji bytu, bo sobie nie poradzi. Pracownicy ministerstwa odkrywali rzeczy, Amerykę, mówiąc, że nie poradzimy sobie, bo ceny na rynku wahają się i walut, i paliwa. My od początku funkcjonowania na rynku żeglugowym, to dla nas jest chleb powszedni. Dziwimy się, że takich ludzi się tam zatrudnia, którzy odkrywają takie rzeczy, których firmy żeglugowe mają, nie tylko PZB, ale wszystkie firmy żeglugowe się z tym spotykają. Więc walka na dzień dzisiejszy jest obecnie uratowanie 600 osób i miejsc pracy, które mają rodziny, które przepracowały niejednokrotnie w tej firmie 30 parę lat i może naszego uporu takiego by nie było, gdyby kontrahenci, inwestorzy, tak zwani chłopieni przez ministerstwo, nie mówili, nie dawali nam do zrozumienia, że ich nie interesuje załoga. Ich nie interesuje załoga, nie chcą dać żadnej gwarancji pracy. Były wręcz, jak żeśmy się opierali, no bo to są związki zawodowe, żeby negocjować pakiet socjalny, to były naciski z ministerstwa, że jak się będziecie za bardzo upierać, to my sami wam napiszemy pakiet socjalny. Więc te wszystkie złe doświadczenia z tak zwanym nadzorem z ministerstwa, te nasze wyjazdy do Warszawy, tłumaczenie, że firma ma szansę i potrzeba dać jej taką szansę, spotykały się z ironicznym uśmiechem, no więc my żeśmy własną pracą pokazali, że to my mamy rację. Będziemy bronić przedsiębiorstwa do upadłego, bo uważamy, że to jest no, skandaliczna rzecz, żeby przedsiębiorstwo, które daje dochody do budżetu państwa, zostało zlikwidowane. Górnikom się mami, że się chce sprzedać zakłady pracy, bo oni są niedochodowi. My jesteśmy dochodowi. Ja chcę również tutaj podkreślić z całą mocą, że pan minister Skarbu Państwa w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że wpływy do budżetu za 14 rok ze sprzedaży naszego wspólnego majątku wyniosły 1 200 000 000 zł, a dywidendy ze spółek, które jeszcze nie zdążono sprzedać, do budżetu państwa dały 4,5 miliarda złotych. Więc to jest skandaliczne działanie, działanie na szkodę nas wszystkich przez urzędników z ministerstwa. To się kwalifikuje w naszej ocenie, żeby się tym zainteresował Trybunał Stanu, bo później się nam tłumaczy, że nie ma budżet państwa na służbę zdrowia, na szkolnictwo, na inne rzeczy. Tu są pieniądze, pieniądze, które są, że tak powiem, wyrzucane w błoto. Chociażby oczekujemy pomocy ze strony ministerstwa, chociażby z tego tytułu, że firma, która istnieje i funkcjonuje na rynku polskim, płaci podatki tutaj. My jako pracownicy płacimy pośrednie podatki, więc służymy i składamy się również na te pensje dla tych ministrów, którzy jakby są jakby wrogami naszego społeczeństwa, naszego przedsiębiorstwa. My doprowadzeni do szewskiej pasji, czy przepraszam za wyrażenie, bo wydawało nam się, że jak pojedziemy do Warszawy, spotkamy partnera do rozmowy, a nie przeciwnika, z którym się musimy boksować. Powołaliśmy komitet strajkowy już, bo bulwersujące dla nas jest ta ostatnia prywatyzacja, piąta, gdzie ogłoszono kolejny pakiet ze sprzedażem akcji spółki po 10 zł i zostało to w trakcie tego, że tak powiem, procesu przeszacowane na 3,90.
O tym za chwilę, panie przewodniczący, bo to jest jeden z tych skandalicznych elementów w całym procesie sprzedaży polskiej żeglugi bałtyckiej. Panie ministrze, no dramatyczna sytuacja i po raz kolejny przychodzi nam w tym studiu rozmawiać o polskiej gospodarce morskiej, o jej sytuacji. Dzisiaj polska żegluga bałtycka, bardzo konkretne przedsiębiorstwo, 600 miejsc pracy, kupują prom warty 140 milionów złotych, spółka, która zamyka rok z zyskiem. I taką spółkę, polską żeglugę bałtycką, taką firmę chce się sprywatyzować za bezcen.
Tak, to jeden z tych skandali, z którymi mamy do czynienia w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale przypomnijmy, gospodarka morska oparta jest na 5 zasadniczych filarach. To jest przemysł stoczniowy, to jest żegluga morska, to jest rybołówstwo, to jest ekonomia portowa i to jest szkolnictwo. Bez tych 5 elementów gospodarka morska nie może się rozwijać i nie może rokować na przyszłość, jeśli wszystkie elementy nie współgrają ze sobą. W okresie tych 7 lat Platformy Obywatelskiej, proszę zwrócić uwagę, co się stało. Zlikwidowano przemysł stoczniowy, rybołówstwo, które w zasadzie już jest na wymarciu, kolokwialnie tak trzeba brzydko to nazwać, ale tak to wygląda. Przemysł portowy, który zresztą przy udziale obecnego prezesa PŻB, który był wcześniej prezesem zespołu portów Szczecin-Świnoujście, doprowadzony do ograniczonego rozwoju poprzez zgodę na wybudowanie Nord Streamu, gazociągu, który blokuje rozwój naszego zespołu portów. I oczywiście szkolnictwo wiemy w jakiej sytuacji, szczególnie szkolnictwo zawodowe. To, co jest wynikiem tych działań, na wprost każe stwierdzić, że gospodarka morska w wymiarze czy w koncepcji tego rządu jest przeznaczona do likwidacji. Przykładem na to jest właśnie PŻB, bo jak pan przewodniczący powiedział, to nie jest powód do prywatyzacji, że spółka jest w zapaści, to nie jest powód, że przynosi straty i że jest nierozwojowa, wręcz przeciwnie. Przynosi dywidendę, przynosi miejsca pracy, ma możliwości rozwojowe, mało tego, jest świetnie konkurującym przedsiębiorstwem na bardzo ciasnym rynku, jakim jest Morze Bałtyckie i na poszczególnych liniach żeglugowych z połączeniem Skandynawią. I to jest chyba najgorsze i to jest chyba to oczko uwagi, aby zlikwidować to przedsiębiorstwo, bo kontrahenci, bo konkurencja, która jest już gotowa do przejęcia, już od dawna, można powiedzieć, ostrzy sobie zęby na to, aby wejść na polski, na polskie wody, tak jak to się stało w przemyśle stoczniowym, tak jak to się stało w rybołówstwie, teraz jak się to stanie w żegludze bałtyckiej. To rzecz skandaliczna, którą na pewno nie odpuścimy. Użyjemy wszystkich możliwych sposobów, aby zablokować tą dzisiaj można powiedzieć złodziejską prywatyzację, bo obniżanie wartości z 10 zł za akcję do 3,90 blisko o 3-krotnie jest po prostu chyba skandalem.
No właśnie, panie ministrze, przypomnijmy te fakty. 29 października Ministerstwo Skarbu zaprosiło do składania ofert do nabycia akcji spółki PŻB S.A. po 10 zł każda akcja. Jednakże w ostatnim dniu składania ofert, już 27 listopada, resort wartość każdej akcji obniżył do 3 zł i 90 groszy i do tego jeszcze przedłużył czas składania ofert do 11 grudnia. Czyli właściwie w bardzo krótkim przedziale czasu wartość akcji spada tak dramatycznie.
To przeczy zdrowemu rozsądkowi, zasadom ekonomii i prawu. W związku z tym sprawę skierowaliśmy do ABW, aby zbadała sytuacja, jaka panuje w PŻB z całym procesem prywatyzacji, bo zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, działania na szkodę przedsiębiorstwa i celowego zbycia poniżej jego wartości. Mało tego, zablokowania rozwoju Pomorza Środkowego, bo trzeba przypomnieć, że to przedsiębiorstwo zostało powołane po to, aby aktywizować właśnie Pomorze Środkowe, które nie ma możliwości rozwoju w oparciu o inne gałęzie przemysłu, tylko i wyłącznie o gospodarkę morską.
Pan Paweł Kowalski, Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Proszę pana, również i polską żeglugę morską chciano sprywatyzować, zrestrukturyzować, bo to są te słowa, którymi obraca się przez wszystkie przypadki. Na pewnym etapie tej batalii udało się wam uratować swój zakład pracy.
No właśnie, to słowo restrukturyzacja, jak wiadomo, to ona jest rozszerzana na wszystkie gałęzie przemysłu w Polsce. I ta restrukturyzacja to prowadzi do jednego, do upadłości, do złodziejskiej działalności na rzecz wyprowadzania majątku, czy oddawania w obce ręce, czy sprzedaży, powiedzmy, za znikomą wartość. Dotyczy to ostatnich tych wydarzeń i górników. To dotyczyło kiedyś, jak wszyscy pamiętamy, polskiej żeglugi morskiej. Ta batalia dzięki też umożliwieniu nam przedstawiania naszych racji w obronie PŻDM-u przez telewizję Trwam, cała załoga z zarządem, udało nam się obronić i firma wspaniale się rozwija. Program, który mieliśmy na lata 2005-2015, wprowadziliśmy 34 statki. Teraz mamy program, który obowiązuje od 2015 do 2020 roku i w latach jest to 16 statków będzie. Także pierwszy statek już w listopadzie wejdzie, następne będą do 16 roku. To daje nam około 620 tysięcy deadweight tons i zatrudnienie około 650 nowych pracowników. Także jest o co walczyć. Firma Polska Żegluga Bałtycka nie powinna pójść w obce ręce, bo jak wiemy, wśród tych siedmiu, którzy zgłosili się do kupna, do przetargu, są trzy potężne firmy. To jest Grimaldi, o której już tu była mowa. Jest to następna firma, to jest TT Line i duński też armator, właściciel, który wcześniej chciał kupić też polską żeglugę bałtycką. Jest to, uważamy, że to jest szalenie niebezpieczne, bo to nie tylko będzie dotyczyło, jeśli któryś z nich wygra, a przewidujemy, że prawdopodobnie z największą tą firmą, która jest, to jest Grimaldi, my się znajdziemy również, jak nasze promy z Unity Line, w niebezpieczeństwie, tak jak i PZB. Nie powinno to być. Polski rząd, mając, powinien mieć przede wszystkim patrzeć na rację stanu. Nie można dopuścić obcych armatorów do polskich armatorów, bo jak już wiemy, co zostało. No został PZM, który jest potężną firmą, jedyną, która została tak potężną firmą. Około 3000 ludzi zatrudniamy. Na tym pogorzelisku wśród armatorów i przemysłu już całego, powiedzmy, stoczniowego, to pozostał PZM, Polska Żegluga Morska. Jedyne największe przedsiębiorstwo na Pomorzu Zachodnim. Tam generalnie już nic nie ma. Tam są urzędy marszałkowskie, wojewódzkie. To są budżetowe. Nie ma zakładów produkcyjnych. Ostatnia stocznia szczecińska uległa zniszczeniu. I to, co się dzieje teraz, również tam u nas padło trzech armatorów. Gryf, Transocean, Odra. W ten sam sposób też było robione, że będzie to restrukturyzacja, będzie doprowadzone do zdolności produkcyjnej czy do funkcjonowania i nie ma to. I nie możemy dopuścić to, co się dzieje teraz z polską żeglugą bałtycką.
Panie przewodniczący, czy wiemy, za ile państwo polskie chce sprzedać polską żeglugę bałtycką?
No, polskie w ogłoszeniu, w ofercie było sprzedaż akcji. Akcje zostały obniżone, więc nadal jest oferta na sprzedaż akcji, więc nie mamy, że jak zostało obniżone i dzisiaj, jak tutaj pan minister mówił, cena akcji wynosi 3,90, to będzie chciał dać więcej, skoro może kupić taki kawałek fajnego tortu, nie mówiąc już o rynku, który jest dynamiczny, rozwijający się, jedyny w Europie. I kiedy państwo polskie stwarza warunki, ja jeszcze rozumiem, gdyby była wycena obejmująca całość, jakaś taka rozsądna, ale tutaj się zmierza w drugim kierunku, zaniża się drastycznie
wartość
przedsiębiorstwa, używając do tego oczywiście jakichś takich kruczków prawnych, bo tłumaczy się nam, na nasze pytanie w ministerstwie to tłumaczy się nam, że panowie, ale trzeba uralnić wartość firmy, bo firma kiedyś miała straty. Więc te pytanie zrodziło znowu pytanie z naszej strony. W takim razie, drodzy państwo, dlaczego żeście tego nie robili? Jak faktycznie straty były? Odbyły się do tej pory 4 prywatyzacje i prywatyzacje się odbywały na tych samych zasadach po 10 zł akcja.
Bo ministerstwo mówi, panie przewodniczący, że właśnie to jest dobry moment, dlatego że wasza kondycja nie jest najgorsza i się znajdzie inwestor strategiczny, który pomoże wam w normalnym funkcjonowaniu. A co znaczy, panie ministrze, inwestor strategiczny? To już przerabialiśmy to chociażby w sytuacji polskich stoczni tak, katarski inwestor, pamiętamy doskonale, który w ogóle się nie pojawił, bo był mityczny i go w ogóle nie było.
To tylko w ramach takiego wtrącenia. To przecież główny argument Donalda Tuska w 2009 roku, który powiedział, że zjeździł po Europie i przywiozłem wam armatora, który uratuje stocznię. Okazało się to wszystko jedną wielką fikcją, wszystko wielkim konfabulacją, nieprawdą. To samo może się za chwilę stać po prostu z PZB.
Ja, odnosząc się do wypowiedzi ojca redaktora i tu pana ministra, to ja to traktuję w formie chyba kabaretu, bo to jest wszystkie poczynania wbrew wszelkiemu zdrowiu logice, wbrew zdrowym zasadom ekonomicznym. Każdy z nas, jeżeli posiadał jakąś wartość czy mieszkanie, sprzedawał, to zawsze podkreślał i starał się podkreślić, że walory w bardzo dobrym miejscu leży, tak wszystkie. A tutaj się to odbywa w drugą stronę, więc my z niepokojem, no chyba, że my jesteśmy wszyscy jacyś, nie, że tak powiem, niezrównoważeni, my z niepokojem to wszystko obserwujemy. prosimy posłów naszych wszędzie, uderzamy do każdego, do kogo możemy, jeździmy do Warszawy, tłumaczymy, no ludzie, co wy robicie, tak nie można. Tu nie jest żadna ochrona interesu Skarbu Państwa, tu jest po prostu, ja myślę, że ministerstwo powinno zmienić nazwę na lumpex, wysprzedaż, to by było może adekwatne określenie.
A do tego każda taka położona gałąź polskiej gospodarki morskiej, panie ministrze, staje się niesamowicie intensywnym kołem zamachowym, chociażby dla gospodarki niemieckiej i innych państw Unii Europejskiej. To tak jakbyśmy na własne życzenie odwracali się od polskiej racji stanu i ładowali, kolokwialnie mówiąc, konkretne fundusze do kieszeni niepolskiej.
To już są fakty oczywiste, ponieważ po zbadaniu systemów, które panują chociażby w Niemczech, widzimy, że gospodarka morska, ale nie tylko gospodarka morska, to samo dotyczy również górnictwa. Wszystko to jest, odbywa się cały proces gospodarczy w oparciu o wsparcie rządowe. Zresztą Niemcy na tą okoliczność stworzyli tak zwaną społeczną gospodarkę rynkową. Nic bez rządu nie może się stać złego przedsiębiorstwom. Do tego powołali odpowiednie fundusze gospodarcze i wpompowali ogromne pieniądze właśnie w gospodarkę morską, w przemysł stoczniowy, w firmy żeglugowe również, które miały możliwość korzystania z niemieckich, ale i uwaga, również unijnych pieniędzy. Na tą okoliczność przeprowadziliśmy cały proces takiej analizy wraz z Komisją Europejską i okazało się, że Komisja Europejska odpowiedziała wprost. Jeżeli rząd polski chce użyć pieniędzy unijnych do wsparcia swojego przemysłu stoczniowego czy swoich armatorów, chociażby skandaliczna ustawa siarkowa, o której też myślę, że wspomnimy, gdzie rząd polski całkowicie wycofał się i przyjął ustawę, która będzie działała na szkodę naszych przedsiębiorstw. Ci właśnie Niemcy, Finowie, to również Duńczycy, mają odpowiednie systemy wsparcia dla swojego przemysłu, przede wszystkim morskiego, bo to jest właśnie to koło, które tworzy ogromną ilość miejsc pracy. Warto przypomnieć, że w momencie upadku stoczni, polskich stoczni, pracę straciło blisko 80 tysięcy osób, oczywiście w gałęziach powiązanych. Rząd chwali się, że będzie tworzył dodatkowych 10, 20, no może 1000 miejsc pracy dla młodych ludzi, przede wszystkim jako fryzjerów czy manikirzystek. No to są po prostu, to jest jakieś horrendalne nieporozumienie, któremu natychmiast trzeba zahamować, ale jedynym sposobem jest po prostu zmiana polityczna, zmiana układu rządzącego, bo to wszystko zmierza w złą stronę.
Czyli jak rozumiem, panie ministrze, możliwości na płaszczyźnie Unii Europejskiej są, jeżeli chodzi o finansowanie gałęzi, także zachowanie bardzo konkretnych państw, na to wskazuje, że takie finansowanie jest możliwe. A ja przypominam sobie sytuację dotyczącą polskich stoczni, że to właśnie u nas mówiono całkowicie odwrotnie, że to Unia Europejska naciska na nas, że nie możemy przekazać żadnej pomocy już polskiemu przemysłowi, przemysłu stoczniowemu, dlatego po prostu trzeba powiesić kłódki na bramach stoczni.
Przykładem są dwie stocznie, konkretne dwie stocznie w Stralsundzie i Wolgaście, które otrzymały pomoc publiczną od rządu niemieckiego pochodzącą ze środków unijnych po wcześniej zatwierdzonym projekcie notyfikowanym w Komisji Europejskiej. Taką samą drogę wskazano nam, że możemy postępować, lecz polski rząd nic w tym kierunku nie zrobił. Mało tego, na nasze interpelacje składane przez wielu posłów z Pomorza Zachodniego, pana Czesława Hoca, który walczy przecież o PZB z Kołobrzegu, czy Joachima Brudzińskiego, wszystkie te odpowiedzi trafiały po prostu do kosza, bo nic rząd nie przedstawiał konkretnego. Stwierdzał jedynie, że Unia zabrania nam takiego wsparcia, Unia nie dopuszcza do wykorzystania środków, co jest po prostu nieprawdą.
Pan inżynier Zbigniew Wysocki, panie inżynierze, my często w Gdyni rozmawiamy o sprawach morskich, o polskiej gospodarce morskiej. Tam także były potęgi, chociażby Dalmor, jeżeli mówimy o rybołówstwie,
jeżeli mówimy o polskich liniach oceanicznych. Dzisiaj no to ruiny i gruzowisko i grunty przeznaczone pod deweloperkę i budowę biurowców. Tak wygląda sytuacja także i w Gdyni. A zatem na przestrzeni tych ostatnich lat obserwujemy bardzo niepokojący proces odwracania się polskiego państwa plecami do morza.
Tak jest. To jest dramat, który wszyscy obserwujemy już tyle lat. Ponieważ dzisiaj w naszej rozmowie niedokończonej ja jak gdyby reprezentuję pozycję społeczną jako stowarzyszenie z organizacją społeczną, to powiem, że na nastraganie wyprzedaży polskiego mienia w tej chwili jest wszystko. Zaczęliśmy od banków, zaczęliśmy od hut, zaczęliśmy od energetyki, elektrowni. Cały czas to samo, to samo. Ostatnio widzimy przedtem telekomunikacja, nawet takie na wybrzeżu przedsiębiorstwo Exor Neptun, które francuskie przejęło dysponowanie wodą na terenie Trójmiasta. No i po tych wszystkich wydarzeniach, po kopalniach, po lasach i ziemi, po nawet kolejach linowych z oddawaniem Kasprowego Wierchu i Parku Narodowego, teren Parku Narodowego, mamy ten dzisiejszy przykład. Oczywiście Gdynia przeszła przez te tragedie, jak tu ojciec wspomniał, przy likwidacji PLO. Tak samo były zapowiedzi, że trzeba to zrestrukturyzować. W rezultacie potężna firma z ponad 180 jednostkami pod polską banderą znikła. Znikła na samych stratach, nie wiadomo dotąd, gdzie się pieniądze podziały. W tej chwili zamach na polską żeglugę bałtycką na tym samym polega. Być może, że już tak się przyzwyczaili nasi władcy liberalni i postkomunistyczni, że mają pewną rutynę. Na mnie to robi wrażenie jak taki teatr, jakby taki teatr kukiełkowy. Ktoś gdzieś pociąga za sznurki i wszyscy wykonują program wyreżyserowany, który zawsze się kończy tak samo. Potem protesty, ludzie wychodzą nawet na ulicę, no udaje się niektóre sprawy załatwić większe, jak obronę przed wyprzedażą lasów 5 głosami w Sejmie, ale to dzięki olbrzymiej postawie społeczeństwa. 2,5 miliona podpisów w sprawie lasów, 2,5 miliona podpisów przedtem jeszcze fantastycznych na temat telewizji Trwam. Czyli ja biorę te wszystkie nasze dzisiejsze narzekania i żądania o polską żeglugę bałtycką w tym łańcuchu wydarzeń, które obserwujemy. Myślę, że jest szansa obrony. Jeżeli PŻM został obroniony siłą załogi i zarządu, wtedy co prawda była to wspólna sprawa. Duża grupa ludzi i załoga i zarząd wszyscy robili razem dobrą robotę i było ogromne zaplecze.
I tak jest dalej. Gdyni. Jesteśmy razem.
Udało się zrobić to, że do dzisiaj PŻM trwa i robi swoje. Na pewno trudniej jest PŻB, ale chyba też jest coś do wykonania, bo argumenty, które przed chwilą tutaj padały, są tak jednoznaczne, tak oczywiste, że działanie niszczące rządu można nazwać tylko w jeden sposób. To jest po prostu sabotaż gospodarczy przeciwko Polsce, polskiej racji stanu ogólnie, bo z tego, jakie mamy przedsiębiorstwa, żyjemy wszyscy. Wobec tego społeczeństwo musi o tym wiedzieć, że źle, musi być oburzone i spodziewam się, że w niedługim czasie jednak dojdzie do tak ogromnych protestów na większą skalę w całej Polsce, jak się stało w górnictwie. Tam górnicy postawili na swoim. Oczywiście na krótko. Zagrożenie tam nie znikło. Wobec tego i u nas trzeba iść tą samą drogą. Jeżeli nie wróci społeczna solidarność i walczenie o każdy taki element, w tym razem bardzo ważny element gospodarki morskiej, jak polska żegluga bałtycka, z możliwościami ogromnymi. Bo to jest linia, tak jak pan Kowalski wspomniał tutaj, że to jest możliwość działania na tym rynku. Jest ta wąska część, którą my możemy opanować i z tego są dochody. Wobec tego walczmy, koniecznie walczmy, bo to jest szansa prawdziwa moim zdaniem po wyborach. Oby nam się udało.
Dobrze. Panie przewodniczący, powracamy do zakupu promu 140 milionów, nowy prom, wartość ogromna, inwestycja ogromna. Od kogo kupiliście ten prom jako Polska Żegluga Bałtycka?
Polska Żegluga Bałtycka kupiła go od spółki Grimaldiego, nie przepraszam, od Grimaldiego żeśmy kupili ten prom. Jest to, jak tutaj wcześniej przedmówcy wspominali, jest to bardzo ogromny armator z Włoch, operujący na Morzu Śródziemnym oraz posiadający w swoich zasobach kruzery. To są statki wycieczkowe.
I Bałtyku.
I Bałtyku posiada swoją spółkę w Finlandii, która się nazywa Finlines i ma tam kapitał większościowy. My ze swej strony, będąc w strukturach Krajowej Sekcji Morskiej, mamy negatywne doświadczenia i opinie o tym armatorze, gdyż nie za bardzo szanuje kodeksów pracy i przestrzega umów ITF-owskich. Doświadczenia, które z poprzednich prywatyzacji wskazują nam, że bez względu na to, kto jakim majątkiem dysponuje, z jakiego kraju pochodzi, im jeden cel przyświeca, jak najmniejszym kosztem przejąć taki lukratywny interes, bo to cały czas podkreślamy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry biznes. To jest według oceny tych inwestorów, którzy do nas przyjeżdżali na zakup PZB, to oni przyjeżdżali z gotowymi materiałami, z analizami i mówili, że tutaj jedyna linia w Europie od Bałkanów po Skandynawię przez najbliższe lata do 2020 roku będzie się rozwijała dynamicznie. A o tej dynamice wspomnę w ten sposób, że jeżeli Świnoujście jako port wszystkim operatorzy przewozili 300 tysięcy lor, to wzrost będzie w skali o 200 tysięcy, to w sumie daje 500 tysięcy lor. Jest to ogromna ilość do zarabiania pieniędzy i oczywiście wpływu do budżetu państwa. Również w tej chwili ten port, kiedy ja pływałem na tamtej linii, kiedy budowano ten plac przeładunkowy, wydawało mi się, że to jest wszystko budowane nad wyrost. W tej chwili to jest wszystko zapchane. I to nie jest, to jest wszystko skalkulowane przez nich, przez tych wszystkich inwestorów. Oni widzą tutaj bardzo, no, chociażby świadczy to fakt, że oni się o tę firmę teraz kolejny raz biją. Świadczy to, że to jest bardzo dobry interes. Tylko jakoś tak się dzieje, tak jak tutaj pan przed chwilą wspominał, nasze władze, nasz rząd nie widzi tego.
Myślę, że sam przykład tego promu także jest takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje ten uzasadniony niepokój. Od Grimaldiego kupujecie prom za 140 milionów złotych i teraz może się okazać, że Grimaldi całą polską żeglugę bałtycką kupi za ile? Za 40?
Może tak być. A jeżeli...
Czy jest 100 milionów na plusie może, już na samej jednostce pływającej?
A jak jeszcze puścimy wodze fantazji, a przepisy na to pozwalają, to można nabyć firmę na przykład kupując 51% akcji, bo cały czas mówimy o sprzedaży akcji, więc można kupić za jeszcze mniejsze pieniądze. I takie w poprzednich próbach prywatyzacyjnych takie zjawiska występowały, przeciwko którym żeśmy tu wspólnie z kolegą i z panem europosłem występowali, broniliśmy się. To udało nam się na tamtym etapie to zatrzymać. Ale zagrożenie wcale odsunęło się w czasie, ale go nie wyeliminowaliśmy i boimy się, że może to się skończyć i podejmiemy na pewno wszelkie kroki. Jeżeli ten dialog społeczny ma tak wyglądać, że dopiero trzeba nas słuchać i rozmawiać z nami, jak wyjdziemy na ulicę, to tak się stanie.
Pan poseł Marek Grubarczyk, panie ministrze, no dramatyczna sytuacja. My przywołujemy ten kołobrzeg także mając w pamięci upadające rybołówstwo. Niejednokrotnie także w Kołobrzegu podejmowaliśmy tematy dotyczące sytuacji polskiego rybołówstwa. Tam także ci rybacy obarczeni karami przez polski rząd wleczeni są przed sądy. A zatem dla tego regionu, już nawet nie mówiąc o całości polskiej gospodarki morskiej, no mówimy dzisiaj chyba o wbijanym ostatnim gwoździu do trumny, jeżeli te plany rządowe zostałyby zrealizowane.
To każe widzieć przyszłość naprawdę w czarnych kolorach, chociaż absolutnie nie można się poddawać. Dla nas priorytetem dzisiaj jest obrona PZB, niedopuszczenie do prywatyzacji. To dla nas jest to oczywiste, że nie chodzi tutaj o przedsiębiorstwo czy o promy. Tu chodzi po prostu o ten dorobek, który stworzyło PZB, czyli te linie, które są tak niezwykle dochodowe, które dzisiaj będą za bezcen przejęte, tak jak się to właśnie stało w przypadku rybołówstwa. Polskie rybołówstwo, które zostało z roku na rok ograniczane, które zostało wyłączane, karane,
warto przypomnieć, Polacy zostali skontrolowani w przeciągu 5 lat 11 tysięcy razy, a Finowie w tym samym momencie 50 razy. To pokazuje po prostu, jak ogromne działa wytoczono przeciwko polskiej ekonomii, aby zdusić ją. Nie ma co ukrywać. Chodzi po prostu o konkurencyjne zaduszenie polskiej gospodarki, bo dla Polski jest wyznaczona inna rola. Emigracja. Polacy mają pracować gdzie indziej, mają nie pracować w Polsce, mają nie budować swój kraj, ale inne kraje. Ta polityka musi się raz na zawsze skończyć. Ostatnim, jak słyszeliśmy na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, emigrantem najmłodszym jest sam Donald Tusk, który to mu
za chlebem,
który musiał emigrować za granicę, bo tu już po prostu nie ma pracy.
A jak działa polskie państwo, jeżeli chodzi o interes narodowy, to chociaż warto krótko wspomnieć o obecności TT Line, osłabienie także przewozów prowadzonych przez Polską Żeglugę Morską, przez spółkę także należącą do Polskiej Żeglugi Morskiej, gdzie bez praw pracowniczych marynarze pozostawieni na pastwę losu samymi sobie, a państwo polskie zgadza się, aby taka jednostka pływała, no i tym samym odbierała bardzo konkretnej polskiej firmie dochód.
No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Po prostu Niemcy tracą swoje porty, gdzie są obsługiwane promy ze Skandynawią. Jest budowany tunel, on się już rozpoczął między Cieśniną Ferham do wyspy Lolland duńskiej. On jest oddany, będzie 2018 roku. Drugi tunel również dalej jest budowany i tam konkretnie te promy pływają i mają na dzień dzisiejszy jeszcze możliwość przewożenia. To się kończy, dlatego pierwsze te promy, jakie TT Line wszedł na naszą linię naszej spółki Unity Line, Niels Dag stosuje ceny dumpingowe. Obniżane są te ceny do nas w stosunku do naszych. No jak tutaj kolega już mówił.
Cel jasny, wykończyć, panie przewodniczący, dokładnie, konkurencję. Pozostaniemy sami na tej linii, pozostaniemy sami na rynku i wtedy dopiero odbijemy sobie na podwyżce cen to, co w tych cenach udało nam się obniżyć.
I proszę zobaczyć, co się stało. Ten prom, Niels Dag wszedł pod drugi rejestr, to jest nasza bandera, polska była, to jest to taka wygodniejsza bandera, gdzie są, no jak jest polska bandera, to można wprowadzić mniejsze podatki, dotyczy to wprowadzonej ustawy tonażowej, ale to musi być bandera. I w drugim rejestrze dopuszczalny, który w Polsce, Niemiec to wykorzystał. Wszedł na linię w styczniu ubiegłego roku, nie płacąc w ogóle załodze, obniżono ona, bo wyrzucono szwedzką załogę, polska załoga weszła za 70% niższe stawki. I żeby jeszcze to było bardziej to drastycznie w stosunku do załogi tej polskiej, niepłacone za nich jest była składka emerytalno-rentowa ZUS-owska, jak również nieodprowadzony podatek od działalności do budżetu. No i co rząd NATO polski? No nic. Na Komisji Skarbu Państwa zadałem to pytanie panu ministrowi, no nie będę już mówił po nazwisku, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie ma obrony polskich armatorów? Dlaczego jest wpuszczany zagraniczny, który stosuje dumpingowe ceny i wiadomo, czym to się może skończyć dla polskiego armatora? No więc pan minister mi odpowiedział, no proszę pana, jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego można wejść. No tu pytam się, to dlaczego, jeśli wchodzi? Dlaczego nie odprowadza działalności? Dlaczego pan jako minister nie domaga się, żeby podatek? Dlaczego nie jest odprowadzana składka emerytalna dla załogi? I to jest na dzisiaj sprawa niezałatwiona. Walczyliśmy osobiście, w tym sam tą sprawę poruszyłem. Ministerstwo Pracy oczywiście przyznało nam rację. ZUS też, że powinien armator płacić za to składki. Proszę, 11 miesięcy minęło, uciekł z polskiej bandery pod tanią, nie opłacając tych zaległych składek za polskich marynarzy. I proszę jeszcze zobaczyć teraz tak, ta sytuacja jaka jest z drugim, bo wiadomo z tych trzech grupy z Grimaldi, który jest duński DFDS, który już wcześniej chciał kupić też PZB, Kitty Line, która cały czas też chciała kupić PZB, to są najbardziej potencjalni kandydaci, którzy mogą kupić tą firmę. I my jesteśmy, PZB zostajemy, tu jest jeden wielki, tu jest będzie Kitty Line drugi, a my tu jesteśmy PZB i nasza dwie powiedzmy narodowe, państwowe spółki. Przecież oni bardzo szybko się dogadają i mogą nas zjeść w bardzo krótkim terminie. I co na to, jeszcze raz mówimy, co na to rząd? Co na to rząd, dlaczego taka sytuacja powstaje? No przecież to jest niedopuszczalne, nie można po prostu, aż się nie chce wierzyć, jeśli my to mówimy, jeśli tutaj to dotrze do większości społeczeństwa, no to będzie znowu zaskoczenie, jak to jest. A no tak to jest. Tak to mamy przy tym rządzie, że tak się dzieje.
Zaprośmy także widzów telewizji Trwami, słuchaczy Radia Maryja do telefonowania i współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. 657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej, kierunkowy 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 657 0013 i 657 0014, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do telefonowania do naszego studia. Panie Przewodniczący, jakie nastroje wśród pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej? Kolejna próba sprzedaży tego zakładu pracy. Przerabiali tą niepewność jutra już niejednokrotnie. Jak jest dzisiaj?
No już przerabiali, to jest przerabiamy piąty raz. Nastroje, no marynarze tak się szybko nie załamują, chcą walczyć. Podjęliśmy wszystkie kroki, które związki zawodowe mogą podjąć zgodnie z prawem polskim ustawy o związkach zawodowych. Będziemy na pewno przygotowywać jakieś pikiety, jak również zastanawiamy się, już jest przygotowane pismo do prokuratury w Warszawie na ministra Skarbu Państwa oraz jego zastępcę na działanie na szkodę firmy. Jest to możliwość również taka, przepisy na to pozwalają. Te wszystkie elementy, które wcześniej tutaj były powiedziane przez moich przedmówców, my w tym piśmie wyartykujemy i zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, chociaż życie nam pokazuje, jak procesy wytaczaliśmy byłej naszej pani dyrektor za szpiegostwo przemysłowe w Kołobrzegu, no to jednak palestra tutaj jakby się nie spisała, odwoływaliśmy się od wyroku. Chcę również tutaj na wstępie powiedzieć, że jak trudna sytuacja była w 2011 roku i pierwszym inwestorem był DFDS, to on wyraźnie zaznaczył, że on nie gwarantuje nikomu pracy. I jeżeli inwestor taki, który chce zarabiać na naszym rynku, nie chce szanować naszych pracowników, nie chce stwarzać warunków, żeby oni pracowali spokojnie, to my nigdy się z tym inwestorem nie porozumiemy, a państwo nam w tym jeszcze nie pomaga, bo państwo wywiera na nas naciski, że zmieniając ustawy oczywiście wcześniej, kiedy było obligatoryjnie, że nie można było sprzedać przedsiębiorstwa bez pakietu socjalnego, to w tej chwili już mieliśmy takie na własnej skórze, ćwiczyliśmy przykłady, że kiedy dzwoniono do nas, panowie, jeżeli się będziecie upierać, bronić za bardzo ludzi, to my wam narzucimy własne warunki. No więc jakby tutaj z góry jesteśmy, gdyby nie pomoc posłów, bylibyśmy pewnie na przegranej pozycji, już pewnie by dawno nas zlikwidowano.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
Paweł,
telefon?
Paweł z Krakowa. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że sytuacja jest taka w Polsce, że pod koniec tej kadencji rząd chce wyprzedać wszystkie srebra rodowe, próbuje coś uszczknąć na Śląsku, próbuje coś uszczknąć tutaj na Wybrzeżu. I po prostu sytuacja jest po prostu niedopuszczalna. Powinniśmy jako naród wiedzieć, że nie możemy dopuścić do tego, żeby w przeciągu jeszcze tych kilku miesięcy dochodziło do takiej wyprzedaży po prostu polskich przedsiębiorstw, polskich zakładów. No więc ja prosiłbym tutaj panów, którzy są w studiu, ażeby z całej mocy przeciwstawili się takim praktykom i żebyśmy dotrwali do tej jesieni, a w międzyczasie tłumaczyli ludziom, co się faktycznie dzieje w tym kraju.
Dziękujemy.
Ja między innymi byłem na wybrzeżu z tego czasu, kiedy stocznie były likwidowane i proszę państwa, powiem krótko, to było fatalne posunięcie polskiego rządu i do tej pory widać, jak polskie stocznie mogły funkcjonować, jak funkcjonują w tej chwili niemieckie stocznie i jak były ratowane niemieckie stocznie, a jak były traktowane polskie stocznie. A więc to jest polityka od dawna stosowana wobec polskich firm. I proszę o przeciwstawienie się tej polityce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Panie Pawle, gorąco pozdrawiamy. Pan przewodniczący, tak?
No więc my właśnie po to tu jesteśmy. Po to umożliwia nam telewizja Trwam, żebyśmy tę sprawę nagłaśniali, żeby polskie społeczeństwo dowiedziało się, że kolejny raz właśnie działanie tego rządu jest na szkodę społeczeństwa, na szkodę dla pracowników, dla polskich armatorów. I cóż my możemy zrobić? No, my nie mamy takiej siły, marynarze, bo nasze załogi pływają po całym świecie statki, no, ale patrząc tutaj, mając wsparcie, bo to idzie teraz już, tu nie ma innego wyjścia. No nie ma. Górnicy, hutnicy, kolejarze, nauczyciele mamy dzisiaj, służba zdrowia. To wszystko jest...
Protesty rolnicze dzisiaj, Poznań, Stargard Szczeciński.
To się wszystko dzieje. No widzimy, że no my nie odpuścimy po prostu. Nie odpuścimy tutaj kolegów z PZB, bo oni mają ten cel obrony swojego przedsiębiorstwa, swoich miejsc pracy, bo są związani z tą firmą. Ta firma wyszła już na swoje i co jest w naszej mocy, my to właśnie robimy i będziemy robić.
Pan minister Marek Gróbarczyk.
Ja serdecznie chciałem podziękować panu Pawłowi za ten głos i z kolei pana Pawła prosić i panu podobnych ludzi o wsparcie, o to, aby przekazywać te informacje, bo tylko i tu serdeczne podziękowania dla ojca dyrektora, dla Radia Maryja, dla telewizji Trwam, bo proszę powiedzieć, gdzie można w Polsce, w jakim medium powiedzieć o tym, kto się w Polsce zajmuje takimi rzeczami, rzeczami z jednej strony skandalicznymi, z drugiej strony tak ważnymi dla Polski, dla przyszłości. To pokłosie tego, co się dzieje w Polsce, bo przecież trzeba dodać kwestię związaną z polską ziemią. To, co się stało w Zachodniopomorskim, gdzie wyprzedaje się w każdym dniu tysiące hektarów ziemi w sposób niekontrolowany. Idą w ręce obcych właścicieli, niepolskich, podstawiane firmy słupy, które potem przekazują ziemię w obce ręce. Już nikt nie panuje nad tym, co się dzieje. Do tego dochodzi przecież cały przemysł, do tego dochodzi przecież ta nieszczęsna gospodarka morska, na którą zasadzono się i chce się ją całkowicie zlikwidować. I ta prośba do pana, żeby nas wesprzeć w tej walce właśnie w obronie dzisiaj PZB, w obronie tych pracowników, tych 600 pracowników, którzy jak ta Reduta Ordona walczą na tym froncie, który widać rząd przeznaczył na skazanie, na całkowite degradacje i zniszczenie, ale ja jestem przekonany, że jak tyle razy udało się nam, teraz też się nam musi udać i ostatecznie w tych ostatecznych wyborach również, aby zastopować to, co się obecnie w Polsce dzieje.
Odbierzmy telefon kolejny, bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Gdańsk, Krzysztof.
Witam, panie Krzysztofie.
Może nie będę popularny, ale nomenklatura... Halo?
Tak, halo. Proszę kontynuować, my się słyszymy.
Nomenklatura od 1985 roku ustawiła wszystko tak, jak powinno być. Ja byłem pracownikiem Polskich Linii Oceanicznych, zarabiałem 300 zł miesięcznie na obecne pieniążki. To jest To jest po prostu skandal. Ale jak możemy się temu przeciwstawić? Przecież były postulaty. Ja strajkowałem. Postulaty. 21 postulatów. I w tym były wyprowadzić związki zawodowe z zakładów pracy. Nie było jak tak. Nie powstanie centrala związków zawodowych, to takiego, taki przewodniczący związków zawodowych ma nie moc. Bo dyrektor czy prezes go opłaca i on nie może nic więcej zrobić. Jeżeli byłaby to centrala, to mój Boże, no należeliby tego, ile pracowników nie należy do związków zawodowych dlatego, że się boi prezesa. Te związki zawodowe są bardzo słabe. Dzisiaj centrala jakby ogłosiła, że jest strajk, to my bronimy. Naród broni. Ja jestem pierwszy, który wyjdę na ulicę i będę bronił. Ale kto mi to zorganizuje? Tak centrale związkowe na Zachodzie pracują. A u nas jest to po prostu rozdrobnione.
Tak, panie Krzysztofie, chcielibyśmy się odnieść, bo troszeczkę odchodzimy od tematu. Panie przewodniczący, bardzo proszę.
No ja bym chciał przypomnieć, że jedyną siłą, jaką widać, to jest solidarność. Właśnie, nie odeszliśmy od pracowników, bronimy zakładów pracy, po to tu jesteśmy, bronimy. Dzięki silnej właśnie solidarności w polskiej żegludze morskiej, gdzie nasi przedstawiciele wchodzą do Rady Pracowniczej, która jest wybierana spośród załogi, która decyduje o rozwoju firmy, polska żegluga morska została uratowana dzięki właśnie silnej solidarności, jaka jest, bo my mamy 2000 członków związku. Jest to najsilniejszy związek w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Proszę zobaczyć, kto teraz prowadzi ten strajk u górników. Silna solidarność. Także nie odeszła solidarność od pracowników. Jesteśmy wspólnie, razem, jeśli trzeba będzie, proszę zobaczyć, 3 centrale związkowe już się połączyły. Jest w dalszym ciągu pogotowie strajkowe i jeśli ta sytuacja będzie niekorzystna, będzie to tak jak na Zachodzie, że wspólnie będziemy szli i razem społeczeństwo z nami. Proszę zobaczyć, co się dzieje wśród górników i w ich miastach, i ich rodziny całe występują. Jeśli chodziło o walkę PZD-mu o nasz byt, razem również ze Szczecina były 3 marsze PZD-mu robiliśmy, która nas wspierała, cały Szczecin i inne centrale związkowe i nie członkowie związku. Także jest siła związków, razem działamy. I nie odpuścimy tych rzeczy, żeby to dalej tak się działo.
Z drugiej strony rozumiem też ten głos rozgoryczenia, bo kiedy popatrzymy na skalę degradacji państwa polskiego, to ci ludzie z Solidarności, którym był nasz słuchacz, mówią nam często, patrząc prosto w oczy, proszę ojca, my nie o taką Polskę walczyliśmy. I to jest także ten głos, myślę, takiego wewnętrznego rozgoryczenia, do którego nasz widz ma także prawo. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Ja chciałbym również odpowiedzieć widzowi, że to właśnie za tej kadencji tej ekipy rządowej te wszystkie niekorzystne zmiany, które zachodzą w przepisach, żeby osłabić związki zawodowe. I my sobie też pewne rzeczy dajemy wmawiać, nie biorąc pod uwagę, że związkowienie by było na pewno dużo większe, gdyby w Polsce była przestrzegana ustawa o związkach zawodowych. Trzeba również pamiętać, że wiele prywatnych zakładów szykanuje ludzi za próbę założenia związków zawodowych, łącznie z wyrzuceniem, z przegranymi procesami sądowymi. I jeżeli państwo polskie pozwala na takie rzeczy, że pracodawcy opłaca się zapłacić nawet karę, która wynosi minimalną sumę, to te związki zawodowe będą takie, jakie będą. A wyprowadzenie ich za bramy w dzisiejszych przepisach to jeszcze je osłabi. Tutaj wcześniej kolega wspominał, gdyby tych związków zawodowych w takiej formie, jakie jeszcze zostały, nie było, to by było już dawno w tym kraju wszystko sprzedane i pozamiatane. Trzeba mieć również tego świadomość.
Panie ministrze, Stocznia Gdańska. Wyprowadzono załogi za bramy, powieszono kłódki i straciły całą siłę w tej jeszcze możliwej batalii o uratowanie
Kolebka, która wyzwoliła państwo, która obaliła komunizm, została przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u po prostu zniszczona. Ta siła społeczna, zresztą to jest celowe działanie, aby całkowicie zniszczyć właśnie ten duch narodowy, tą siłę społeczną poprzez
takie restrykcyjne prawo nakładane z jednej strony na związki, z drugiej strony likwidowanie dużych przedsiębiorstw. Co dzisiaj jest największym zagrożeniem dla polskiego rządu? No górnicy, bo jeszcze są razem. Trzeba ich rozbić, trzeba ich podzielić, trzeba wprowadzić takie zasady, aby nie czuli się jedno i jednym i żeby przestali walczyć.
Naród podzielić. Bo
i gdzie zakończyli?
Lekarze
na emigracji.
Przeciwko pacjentom, na emigracji. Górnicy przeciwko społeczeństwu, tak. Stoczniowcy przeciwko społeczeństwu i tak dzielą naród polski, bo wtedy takim podzielonym narodem łatwiej się manipuluje i łatwiej się rządzi, w cudzysłowie mówiąc. Bardzo proszę, Telewizja TVN, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Pozdrawiam ojca i gości. Drodzy Państwo, oczywiście ze swojej strony robię wszystko, co możliwe w swoim środowisku i znajomym, żeby to wszystko pokazywać, te wszystkie niegodziwości wobec państwa i narodu polskiego, jakie mają miejsce. Ale w związku z panami głosami, wypowiedziami mam propozycję. Nie wiem, na ile ona będzie skuteczna, ale sądzę, że warto spróbować. Mianowicie, oczywiście może to robić, wydaje mi się, tylko Solidarność, Prawo i Sprawiedliwość i ci obecni koalicjanci PiS-u. Mianowicie, wszędzie, gdzie się tylko da, na forach krajowych i międzynarodowych, i to jest apel do panów posłów z PiS-u i tych partii obecnie jakby koalicyjnych, aby mówić, że wszystkie takie wyprzedaże, takie transakcje, jak na przykład z wyprzedażą ziemi czy polską żeglugą bałtycką, w momencie, kiedy powstanie nowy rząd, który będzie dbał o interesy Polski i narodu, zostaną unieważnione. I wszyscy panowie z zagranicy, którzy idziecie na takie przekręty, miejcie świadomość, że nowy rząd polski unieważni te transakcje. Oczywiście to trzeba ubrać formułą prawną, takie jakby oświadczenie polityków patriotycznych, no ale posłowie są i prawnikami i mają zaplecze prawnicze i na każdym posiedzeniu Sejmu Polskiego, w Parlamencie Europejskim i gdzie tylko się da, składać takie oświadczenia.
Panie Leszku, może ci chcielibyśmy się odnieść do tej propozycji i tego pomysłu. Ja myślę, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że ludzie Solidarności cały czas to czynią i o tych ważnych sprawach podmiatanych pod dywan przez różnego rodzaju batalie medialne prowadzone przez media liberalne, lewicowe, oni to czynią, tylko ich głosu, nie pozwala się zabrać, panie ministrze, głosu w ogóle w tej dyskusji społecznej. My dzisiaj siedzimy, rozmawiamy o tragicznej sytuacji polskiej żeglugi bałtyckiej. Czy w jakiejkolwiek ogólnopolskiej stacji został ten temat podjęty? Dramatyczna sytuacja 600 pracowników, którzy przez działania tego rządu mogą zostać wyprowadzonymi na bruk, pozbyci dachu nad głową, jakichkolwiek potrzeb bytowych.
Jak ojciec powiedział, to wszystko tematy zamiatane pod dywan. Zresztą z drugiej strony to, co pan Leszek, któremu serdecznie dziękuję za ten głos, stwierdził, aby zablokować wszelkiego rodzaju możliwymi sposobami, klauzulami wyższymi i tak dalej, możliwość właśnie powrotu tego w momencie, kiedy uda nam się dojść do władzy. Ale proszę zwrócić uwagę, co czyni dzisiaj rząd. On robi wszystko, aby takiej możliwości już nie było. Z powrotem właśnie majątku polskiego do Polski, do polskich właścicieli, aby ustanowić, tak jak to się dzieje dzisiaj na Zachodzie, proszę zwrócić uwagę, ten plan Junckera, o którym słyszymy, który ma uzdrowić Europę, cóż zakłada? Że to państwo ma być inicjatorem działalności gospodarczej. Państwo ma stworzyć tak zwaną listę strategicznych przedsięwzięć, w które ma inwestować. Co się dzieje w Polsce? Państwo wyprzedaje wszystko, co się da wyprzedać. To trzeba zablokować i walczyć z tym, aby jak najwięcej zapisów, które dzisiaj umów, które trafiają w przedsiębiorstwach na sprzedaż, można było odwrócić. Ale jeszcze raz powtarzam, jest to niezwykle trudne, bo cały sztab rządu i tych prawników myśli nad tym, aby temu, aby do tego nie dopuścić, żeby ta sprzedaż była już ostateczna.
I powracając znowu do przykładu polskiej stoczni, przypominam sobie, jak światło dzienne ujrzała prawda o tym, że Platforma Obywatelska wynajęła nawet firmę PR-owską, aby dobrze społeczeństwu medialnie sprzedać dramat, jakim było likwidacja stoczni i w Gdyni, i w Szczecinie. Pamięci.
Oczywiście. Wynajęto specjalnych PR-owców, którzy mieli przygotować społeczeństwo na to, że ta prywatyzacja, to zniszczenie stoczni będzie dobre, będzie służyło gospodarce polskiej, będzie służyło budżetowi polskiemu. Podejrzewam, że taka sama firma PR-owska dzisiaj pracuje nad górnikami, aby przekonać społeczeństwo, kolejny raz oszukać, że ta prywatyzacja skandaliczna, restrukturyzacja, jak tu pan przewodniczący mówił, która zmierza do likwidacji, była akceptowana, zaakceptowana przez społeczeństwo i przyjęta jako właśnie owoc tego rządu, który ma przynieść sukces Polsce. No fatalne podejście. Dzisiaj mamy tą politykę PR-owską, którą i tu apel do państwa, aby nie dać się nabrać, kolejny raz nie dać się nabrać temu, co dzisiaj sączy się właśnie z mediów mainstreamowych.
Polska Żegluga Bałtycka wystawiona na sprzedaż, panie przewodniczący, o kupno Polskiej Żeglugi Bałtyckiej stara się 7 inwestorów. Resort zapowiadał, że informacje o rozpatrzeniu złożonych ofert poda 23 stycznia. To już jutro. Czy ta data jest aktualną datą?
Na razie nic się nie zmieniło. Tak, jest aktualną datą. Sami z obawą oczekujemy, co nam jutrzejszy dzień przyniesie. Ale również chcę powiedzieć, że ministerstwo, jeżeli ktoś, a pewnie oglądają nasz program, mogą, bo taka klauzula jest zawarta w tych ogłoszeniach, mogą unieważnić to. Więc apelujemy, nie podpalajmy kolejnego ogniska w Polsce. Panowie, nie będzie wstyd zmienić zdanie, bo tu związki zawodowe nie reprezentują jakichś wydumanych historii, tylko bardzo, bardzo są zaangażowane w interes Skarbu Państwa. Skarb Państwa to nie jest pan minister i paru urzędników w Warszawie, to my, obywatele tego kraju. I ci panowie powinni służyć tym obywatelom i cały swój wysiłek, inteligencję i wykształcenie skierować, żeby ten kraj się rozwijał, a nie zwijał. I jeszcze raz apeluję, panowie, zastanówcie się, gdyż nie zmuszajcie nas do dialogu społecznego na ulicy, do palenia opon w Warszawie pod siedzibą, a później będziecie mówili, że wy nie widzieliście opis, że my do was nie apelowaliśmy o rozsądek. Chcę również powiedzieć, że obywatele oczekują i może panowie się martwicie tylko o te słynne obiady u Sowy i ośmiorniczki, ale my rachunek panom wystawimy za to. To nie może być tak, że historia w Polsce się będzie powtarzała, bo ja pamiętam ze szkoły, jak się uczyłem o rozbiorach, to teraz mam wrażenie, że przerabiam to drugi raz. Na własnej skórze ja również mam dzieci. Chciałbym, żeby moje dzieci miały w tym kraju spokój, żeby pracowały w tym kraju spokojnie, zarabiały, dorabiały się, rozwijały ten kraj, a na zachód jechały na wakacje, tak jak to robią obywatele Niemiec, Szwecji czy Anglii. To, że można rządzić inaczej, to mamy przykłady, nie trzeba wymyślać nic nowego, mamy przykłady od naszych sąsiadów, którzy potrafią dbać o swoje społeczeństwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja FM, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Janusz z Niemiec.
Witam, panie Januszu.
Przy takim rozbiorze w Polsce to chcę się odnieść do tych, którzy popierają sondaże PO i PSL. Jesteście po prostu zdrajcami. To tylko tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. To, myślę, ważny egzamin, który przed nami, panie ministrze, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, ten demokratyczny akt wyborów.
no, chciałoby się rzetelnie przeprowadzonych w ojczyźnie, no, staje się także głosem społeczeństwa, więc myślę, że to jest także czas budzenia tej świadomości narodowej, rozmawiania w rodzinach Polak z Polakiem o tych bieżących, naglących, dramatycznych scenariuszach, które dzieją się na naszych oczach w Polsce.
Już nie ma chyba przeciętnej polskiej rodziny, która by nie była dotknięta rządami Platformy i PSL-u, bo już chyba nie ma polskiego domu, gdzie nie byłoby emigracji. Dzisiaj każdy młody człowiek, który chce znaleźć swoje miejsce, nie znajdzie jej tu w Polsce, znajdzie ją właśnie na tym przysłowiowym zmywaku w Wielkiej Brytanii, czy na budowie w Belgii, czy jak to mówią, na domkach kobiety, które sprzątają w Holandii. Tak wygląda dzisiaj struktura polskiego społeczeństwa i to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, którym zamknięto możliwość rozwoju, którym polski rząd nie przygotował możliwości tutaj dorabiania się, tworzenia rodzin, kształcenia dzieci, w końcu doczekania uczciwej emerytury. Przygotowano jedno rozwiązanie, emigrację. I proszę zwrócić uwagę, każdą próbę sprzeciwu, czy związków, czy społecznego ruchu dusi się w samym zarodku, bo najlepszym przykładem są chociażby wszystkie referenda, które chciano zorganizować chociażby z sześciolatkami, gdzie uduszono, nie dopuszczono do głosu ludzi. Posunięto się dalej. Po prostu sfałszowano wybory. Można tak powiedzieć, że użyją rządzący wszystkich sposobów, aby nie dopuścić do zmiany obecnego systemu. Ale nie mają jednego zasobu. Nie mają ludzi. I tu jest nadzieja, że ludzie obudzą się i podniosą gremialny, generalny sprzeciw co do tej przyszłości, fatalnej przyszłości Polski, zmierzającej naprawdę do zapaści nie tylko ekonomicznej, ale również populacyjnej, również przyszłości nowych pokoleń. I to jest rzecz, która dla nas powinna być podstawowym obowiązkiem. Dzisiaj jest obowiązkiem obrona Polski. I chyba wydaje się nie na argumenty, tak jak tu panowie mówili, bo argumenty mamy, chociażby w przypadku PZB. Nie ma żadnego argumentu na to dzisiaj, żeby sprzedawać to przedsiębiorstwo. Dzisiaj chyba tylko jedynym argumentem jest po prostu sprzeciw społeczny. Siła sprzeciwu społecznego, bo tylko ten rząd się boi właśnie społeczeństwa.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kogo... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Anna, dzwonię z Campinosu. Jestem dość młodą osobą, ale... Analizuję rynki finansowe. Często też spotykam się z różną informacją na stronach amerykańskich, angielskojęzycznych, z oceną Europy i między innymi z oceną gospodarki niemieckiej. Oczywiście te informacje w ogóle nie docierają i to postrzeganie Europy dzisiaj przez resztę państw, a w szczególności w mediach polskich, jest zupełnie inne. Gospodarka niemiecka i w ogóle Niemcy mają ogromną przewagę i ja chcę przytoczyć taki przykład, o którym napisałam też artykuł. Nie będę tutaj reklamować strony internetowej, prawda, ale po prostu o co chodzi? Niemcy myślą do przodu. To, co oni zrobili ze stoczniami, prawda, że po prostu wygrali tą walkę konkurencyjną, ale w sposób nieuczciwy, to robią do przodu na przykład przemysłem motoryzacyjnym. Być może nikt nie zwrócił uwagi, prawda, że w tym momencie komisarz do spraw cyfryzacji jest Niemcem. I jaki jest przykład? Oni na przykład teraz chcą opodatkować Google, ale po co? Po to, żeby bronić swojej gospodarki motoryzacyjnej, która już chce być, prawda, za ten 5 lat i takie samochody być może będą pełnić rolę telefonów komórkowych. To jest przykład, w jaki sposób Niemcy myślą do przodu o 5, 10, 15 lat. Niestety tego nie ma w przypadku rządu polskiego. I to jest bardzo przykre, bo nikt nie myśli o tym, żeby no po prostu myśleć i obronić gospodarkę polską. Tak jest moje postrzeganie.
Dziękuję pani Aniu za ten głos. Gorąco panią pozdrawiam. Pan inżynier Zbigniew Wysocki. Nie mamy gospodarza, panie inżynierze.
To jest chyba zasadniczy problem. Nie ma gospodarza i na horyzoncie go nie widać, jeżeli nie będzie wygranych wyborów. Także mnie się wydaje, że z tych wypowiedzi, z telefonów, które mieliśmy dzisiaj, wynika cały czas jedno, że wszyscy ci, co dzwonili albo bezpośrednio, albo pośrednio, zadają nam pytanie, jak gdyby wołają o pomoc, że stąd, z tego miejsca powinny paść konkretne propozycje, co mamy zrobić. Mnie się nasuwa analogia z obroną Stolicy Gdańskiej i audycją wtedy z anteny Radia Maryja z powołaniem tego Społecznego Komitetu Obrony Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. Oczywiście jest mniejszy problem w swoim wymiarze finansowym dzisiejsza PZB, ale na pewno jest potrzebna iskra, taka, która dotrze do ludzi i obudzi tą prawdziwą solidarność międzyludzką. Organizacja Solidarność, Związek Zawodowy jest bardzo ważny. Może być tym liderem, ale jest konieczne obudzenie wszystkich ludzi, którzy no, muszą kiedyś zauważyć, o czym my mówimy tutaj. Że to jest mowa nie tak sobie, a muzom, tylko z każdej wypowiedzi wynikają jakieś szczegóły dokładne, które uderzają w nas wszystkich. Uderzają w środowisko morskie, uderzają w górników, uderzają w leśniczych lasy państwowe, uderzają w kulturę. Najważniejsze, uderzają w naszą etykę i moralność. Co się dzieje w tej dziedzinie? To jest znowu wina tego samego układu politycznego. Tak jak panowie po kolei mówili, pan Marek mówił to samo, że przecież jest to ogromny sabotaż, zbrodnia dokonywana na nas, na narodzie, na społeczeństwie, a połowa społeczeństwa ciągle śpi. Mało po prostu mamy tych możliwości, wiemy, ale to jest tłumaczenie się, bo ciągle pozostajemy na zasadzie diagnozy, co jest i dlaczego jest źle. Ludzie czekają wyjścia do przodu, powiedzcie, co mamy zrobić. My nie bardzo w tej chwili potrafimy powiedzieć.
Zagłosować kartką.
No, więc o to chodzi, że nie bardzo potrafimy. To jest ta nasza bezsilność wobec tego zmasowanego ataku wszystkich mediów reżimowych, czyli mediów mętnego nurtu. Tym niemniej musimy to robić, w jakiś sposób dotrzeć. Musi zaistnieć iskra, która wyprowadzi ludzi do protestów. Tak jak było o telewizję Trwam, tak jak było Lasy Państwowe, muszą miliony ludzi po całej Polsce przechodzić przez ulice, przez place, pod urzędy i tak dalej.
I ostatnie zdanie, pan poseł Marek Grubarczyk.
Przy tej okazji trzeba wspomnieć pana kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, jego heroiczną obronę właśnie Stoczni Gdańskiej. Ale pani Anna powiedziała tu, dała tu bardzo dobry przykład. Mówiła o komisarzu Günterze Oettingerze, który jest niemieckim komisarzem, który w poprzedniej kadencji był komisarzem do spraw energii. I co się stało w tym okresie? Ano wybudowano Nord Stream właśnie przy udziale, przy dużym jego udziale, gdzie za każdym razem krytykując ten projekt swoimi decyzjami otwierał kolejne możliwości realizacji i naszym komisarzu, panu Lewandowskim, za którego rządów upadły właśnie polskie stocznie.
Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, to są rozmowy niedokończone, a zatem wielu wątków na pewno nie dotknęliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Polska Żegluga Bałtycka wystawiona na sprzedaż. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia 600 pracowników. Przedsiębiorstwo, które kupiło w ubiegłym roku prom, nowy prom za 140 milionów złotych. Przedsiębiorstwo, które zostało wyprowadzone na prostą, przynosi bardzo konkretny zysk. Mówi się, że w tym roku może to być zysk w kwocie 20 milionów, w następnym roku w kwocie 30 milionów, czyli przedsiębiorstwo, które ma się całkiem dobrze, funkcjonuje, jest tym ostoją polskiej gospodarki morskiej w Kołobrzegu i to przedsiębiorstwo chce się sprzedać za bezcen. Dziękuję także gościom dzisiejszego spotkania w studiu telewizji Trwam. Był z nami pan poseł Marek Grubarczyk, poseł do Europarlamentu, były minister gospodarki morskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pan inżynier Zbigniew Wysocki, Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się.
Przewodniczący NZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej, pan Paweł Kowalski.
Dziękuję bardzo.
I pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Solidarności Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję gościom, dziękuję również i państwu za wspólne spotkanie.